No i pierwszy wakacyjny salon dziennikarski, czyli wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Zaczynamy. Michał Karnowski, witam. W studiu goście Marek Król, publicysta. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, szczęść Panią Boże. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci.
Witam Państwa.
I mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Nie milkną głosy o tym, debaty na temat tego, co powinna zrobić Platforma Obywatelska, czy szerzej te środowiska, które tworzyły Koalicję Europejską, szukają sposobu na sukces i pierwszym krokiem do tego sukcesu jesiennego ma być nowy sztab wyborczy. Te sceny musimy zobaczyć, musimy usłyszeć. Poproszę.
Pani Basia Nowacka. Znam. Spokojnie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Basia jaka jest? Każdy widzi. Energia, wielkie ciepło wewnętrzne, kapitalny kontakt z drugą osobą, w rozmowach też bezpośrednich, tego nam potrzeba i na to też postawimy. Ale Basia Nowacka to będą sprawy oczywiście kobiet, również ochrony środowiska. Pan prezydent Jacek Karnowski.
Ruszymy w teren, pojedziemy do miast, miasteczek, wiosek, pojedziemy do naszych kandydatów. Na początek po to, żeby wspólnie porozmawiać o tym, jak tą kampanię bezpośrednią przeprowadzić.
No i robi się coraz ciekawiej, bo po pierwsze pani Barbara Nowacka, tak wysunięta na pierwszy plan, wydaje się sugerować, że tutaj żadnej korekty kursu nie będzie i wbrew temu, co zapowiadano, będzie więcej tego, co było przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, tego kursu bardzo takiego lewicowego. Drugi element, jaki się narzuca, to takie moje zdziwienie w każdym razie, że ten wyjazd do ludzi, tutaj w wypowiedzi pana Brejzy, się okazuje wyjazdem do kandydatów czy działaczy Platformy Obywatelskiej. Ale z drugiej strony dzisiaj gazety otwieramy, no i pan Krzysztof Brejza w jednej zapowiada: wyprujemy sobie żyły i wygramy. Groźnie, poważnie, Andrzej Potocki, jak to widzisz?
Wypruć żyły to każdy sobie potrafi, ale czy wygrać to już osobne pytanie. Ja szczerze powiedziawszy mam problem pewien, mianowicie ja nie bardzo widzę jakiejś jasnej, czytelnej linii, jaką Platforma zamierza podążać do wyborów. Na przykład z jednej strony teraz pan Brejza pokazuje się na tle pani Nowackiej, bardzo chwali panią Nowacką, a dwa dni wcześniej Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, deklaruje odcięcie się Platformy od silnego lewicowego nurtu, a także nieatakowanie Kościoła. Z jednej strony Platforma mówi, że chciałaby iść szerokim frontem. Z drugiej strony sondaże pokazują co innego, że ten szeroki front nie jest dla Platformy do końca opłacalny. Odnoszę wrażenie, że cała ta strategia jeszcze nie powstała, o ile w ogóle kiedykolwiek powstanie. Albowiem sytuacja, w której jest partia opozycyjna, największa partia opozycyjna, jest praktycznie po wyborach, po klęsce wyborczej do Parlamentu Europejskiego, jest praktycznie bez wyjścia.
Nic nie mogą zrobić, żeby wygrać.
Moim zdaniem nic nie mogą zrobić, bowiem z całej amunicji Platforma wystrzelała się podczas pięcioletnich ataków na PiS. Zawsze grali z wysokiego C, próbowali wszelkich sztuczek, łącznie z zaatakowaniem najświętszych dla Polaków wartości, czyli próbą w ogóle rewolucji obyczajowej. To wszystko nie spotkało się z masowym poparciem, wręcz przeciwnie, zmobilizowało elektorat.
I tu jest ważny wątek, bo dlaczego o tym rozmawiamy? Przecież nie chodzi o martwienie się, prawda, o jedną czy drugą partię, ale chodzi o Polskę. Gdyby się zdarzyło tak, że wniosek Platformy z klęski majowej czy tej koalicji szerszej jest taki, że na przykład rezygnujemy z takiego świadomego szczucia na Kościół, na wartości chrześcijańskie, to byłoby dobre dla kraju. Gdyby był wniosek taki, że przestajemy nazywać się i być totalną opozycją, a budujemy jakiś pozytywny program, nawet mocno punktując rządzących za pewne zaniechania, to też byłoby, panie mecenasie, dobre dla kraju.
Dobry i przyjęlibyśmy to z radością, podobnie jak znajomość literatury. powiedzieć, jaka jest Basia, każdy widzi, to jest nawiązaniem do Chmielowskiego, jaki jest koń, każdy widzi, co powoduje, że łączymy to, jaka jest Basia, taki koń. I każdy to widzi i z tego wynika, że zmian wielkich nie będzie. Ale przyjęliśmy z ulgą, że trwa praca intelektualna. Paru osób nie wykorzystano. Nawet posłów, poseł Niesiołowski przecież ma dużo czasu i mógłby wnieść.
I dużo. On jest niemały, poza platformą, panie mecenasie.
Na drodze powrotnej.
To jakieś łódzkie resentymenty się odzywają.
Łódzkie, no co ja mogę powiedzieć, ale przecież są ludzie, którzy są nastawieni na program dalekosiężny. Myślę, że możemy spać na razie spokojnie, ale tak poważnie mówiąc, to postawienie na samorząd, na samorządowców, bo jest ich tam wielu, pokazuje, że centrala się już wypaliła, a teraz będziemy przeciwstawiali samorząd władzy centralnej. I to jest dopiero nowy początek, dlatego że z kilku zapowiedzi wynikało, że to jest takie sobie taka teoryjka na lato, a teraz widać, że to jest strategia rozbijania jakby jedności władzy publicznej z wyraźnym akcentowaniem władzy samorządowej i władzy państwowej i odbieraniem władzy państwowej i tych atrybutów, które tworzą jedność państwa. I też to jest bardzo niebezpieczna tendencja.
Wpychaniem tych obywateli, którzy mają nieszczęście albo szczęście, ale być pod władzą jakiegoś samorządowca, w taką wspólnotę nagle nie samorządową, ale polityczną.
Mam nie mówić o Łodzi mojej rodzimej, bo widzę tam panią prezydent Zdanowską, która umacnia swoją pozycję w relacji z ewentualną prokuraturą, która by dochodziła pytania, czy może sprawować urząd.
Marek Król. Widzę, że już gotowy.
Myślę, że tak. Delirium platformenstwa nadal i nic nie zapowiada, że to się zmieni. No mnie bardzo zaskoczyło, nie wiem jak panów i księdza Dobrodzieja, to, że Barbara Nowacka zajmie się sprawami kobiet, bo to jest dość zaskakująca propozycja, bo jeszcze bardziej gdyby sprawę mężczyzn się zajęła, to byłaby może większa atrakcja. Natomiast, no, jak mówi młodzież, nawet pralka automatyczna ma program, a tutaj nic nie może się wykreować, ale ja o tyle usprawiedliwiam Platformę Obywatelską, że jak zapowiedział Schetyna, ona będzie realizować program Prawa i Sprawiedliwości, bo będzie wszystkie utrzyma te transfery socjalne, zapewniał, potem się poprawia, że może bogatszym się odbierze, a pozostawi biednym, także ona chyba przejmie program Prawa i Sprawiedliwości, tylko wtedy rodzi się pytanie, po jakiego diabła wybierać Platformę, opozycję, skoro ona będzie realizowała ten program, który realizuje dotychczas partia rządząca. To jest po prostu bez sensu. Także no, widzę, że jest kompletnie wyprana intelektualnie i ten skład.
Ale czy pan Brejza może coś zmienić? Czy ten sztab może nadać jakąś nową energię środowiskom opozycyjnym? Bo przecież to jest celem.
Trzeba wierzyć w człowieka, panie redaktorze. I patrząc na posła Brejzę, po prostu tylko mi to zostaje wiara w człowieka i w ten skład, który tutaj zaproponowano, który no, przekracza moje intelektualne możliwości, żeby skomentować i nie spodziewam się tutaj nic nowego, nic, no poza jakąś agresją, którą to, co pan mecenas mówił wcześniej, po prostu atak na Prawo i Sprawiedliwość, który jest już jakby dość zużytą formułą i nawet w PSL-u mówią, jest takie hasło, jak długo można konia batem bić. No, już to trwa kolejną kampanię wyborczą, więc mi się wydaje, że poza tym nic nowego nas nie czeka.
Ksiądz Henryk Zieliński, czy w tej sferze, na którą zawsze ksiądz zwraca uwagę, to znaczy pewnego wektora wartości, możemy liczyć na jakąś zmianę w środowiskach opozycyjnych? Patrząc na to, co się tu dzieje.
To, co widać właśnie, to wskazuje, jaka jest to zmiana. Zmiana polega na tym, że pan Jacek Karnowski był prezydent Sopotu, który odszedł, zrezygnował chyba z członkostwa z partii pod naporem pewnych oskarżeń, które były wobec niego i wtedy partia się też od niego odcięła. W tej chwili wraca jako jedna z twarzy kampanii wyborczej. A więc ja myślę, że jeżeli Platforma chciałaby odzyskać z powrotem swój chadecki charakter, to lepiej by zrobiła i bardzo bym się z tego ucieszył, gdyby zamiast wciągać z powrotem chociażby pana Karnowskiego w swoje szeregi, na przykład przeprosiła panią Joannę Fabisiak, czy gdyby przeprosiła na przykład pana Marka Biernackiego i z powrotem, już nie będę mówił o Janie Marii Rokicie, czy o innych ludziach, którzy zostali stamtąd wyparci ze względu na swój, no, pewien kręgosłup moralno-etyczny. Więc nie widzę takiej zmiany. Natomiast to, co zaprezentował pan Brejza prezentując panią Nowacką, dla mnie, ja przepraszam, ale we mnie wywołał to bardzo złe skojarzenia, dlatego że dla mnie było w tym jego przemówieniu za dużo podtekstów takich frywolno-erotycznych. Więc dla mnie to zabrzmiało naprawdę dziwnie.
Czyli jak to się mówi, seksistowskich.
Seksistowskich, tak naprawdę.
No ale trzeba też uznać wysiłek i pamiętajmy, że w Polsce wielu ludzi wspiera tych, którzy leżą i są bici, więc trzeba uznać przeciwnika i każdy jego wysiłek, prawda, i życzyć powodzenia, co czynię w imieniu zapewne natomiast wszystkich. Będziemy obserwować wyniki i kolejne broszury oraz elementy programu.
Ja tylko zwracam uwagę na to, że chyba się wszyscy zgodzimy co do tego, iż normalna opozycja jest potrzebna każdej władzy, no, nawet najbardziej słusznej władzy. Opozycja oczywiście jest potrzebna. I w tym kontekście, kiedy w Polsce nie ma w tej chwili zdrowej opozycji, poza czasami jakimiś odruchami Kukiza, to jest dramat Polski, to jest dramat naszej ojczyzny.
Mówił Marek Król o tym, że ten program jest podobny opozycji do rządzących. Ja rozumiem, że to była pewna ironia, no bo jednak jak spojrzymy na fakty, to mamy likwidację urzędów wojewódzkich, likwidację Instytutu Pamięci Narodowej w programie Platformy, likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak naprawdę wyprzedaż spółek Skarbu Państwa i
przyjaźń z Włodzimierzem Cimoszewiczem.
I likwidację telewizji,
pamiętajmy o tym zawsze.
I likwidację telewizji publicznej. To zostało ponownie w tych właśnie godzinach postawione. I ciekawie brzmią argumenty, które w tle tutaj padają. To też trzeba zobaczyć, tego też trzeba posłuchać. Poproszę o ten materiał.
Trzeba będzie te instytucje zlikwidować.
Platforma Obywatelska zamierza zrealizować obietnicę po ewentualnym zwycięstwie wyborczym.
Jeśli opozycja wygra jesienią wybory, ma to być koniec obecnych mediów publicznych.
Donosi dzisiejsza Gazeta Wyborcza, informując jednocześnie o pracach nad projektem nowego prawa medialnego. PO proponuje likwidację obecnych spółek TVP i Polskiego Radia. W ich miejsce miałby powstać państwowy holding radiowo-telewizyjny.
Bardzo mi będzie przypominało to ustawę o telewizji takiej z lat 80. i 70.
Projekt mają firmować niedawny szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak i były prezes TVP Juliusz Braun, za kadencji którego dziennikarzy przeniesiono do Agencji Pracy Tymczasowej. Nad pomysłem pracują ponadto wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Widz zauważy różnicę między funkcjonowaniem telewizji publicznej, tej, którą my obsadzimy prezesem i dziennikarzami.
No i tak ma nastąpić odpolitycznienie, obsadzenie dziennikarzami, obsadzenie prezesem.
I powrót do radiokomitetu.
Oczywiście, dziś też politycy obozu rządzącego mają wpływ na telewizję publiczną, to trzeba jasno powiedzieć, ale też myślę, że należy to widzieć w pewnym kontekście. Mianowicie dziś telewizja publiczna, jaka by nie była, pluralizuje nasz rynek medialny. Gdyby nie ona, szerokie masy społeczne, użyję tego określenia, nie miałyby dostępu do innego głosu. Czy Platforma naprawdę wierzy w to, że ten model, który proponuje, no, kogoś przekona? O co tu, panie mecenasie, chodzi? Pan akurat na mediach publicznych się zna, więc może pan
akurat mój podpis, ale także i ministra Borowskiego jest pod statutem telewizji publicznej, którą pracowicie tworzyliśmy w 93 roku, proszę pamiętać, a w zasadzie na początku czwartego, żeby zmienić dawny radiokomitet. Radiokomitet był centralną jednostką administracji państwowej, którego prezesa powoływał premier i jak przyszła...
No i tak ma być ponownie.
No i jak przyszedł 89 rok, no to my mówimy, trzeba zmienić. A oni mówią, oni, czyli całe to środowisko, bo są te same osoby, mówią tak, po co zmieniać, kiedy Tadeusz jest premierem? I dlatego tak ciężko było z reformą telewizji. Najgorsze jest to, że słowa nikt nie powiedział o środkach terenowych, które są największym skarbem historycznym.
Ale powiedzieli, bo oni powiedzieli, panie mecenasie, wcześniej w projekcie 21 test samorządowych, tam jest jasno zapisane, ośrodki nie mają być podległe regionalnej władzy samorządowej, no żeby tak. Już broń Boże nikim na ręce nie spojrzał.
20 lat walczyliśmy, żeby nawet ta myśl nikomu do głowy nie przyszła, bo byłoby to kompletnym nonsensem i zaprzeczeniem istnienia lokalnych.
Pytanie jest jeszcze głębsze. Dlaczego telewizja publiczna budzi taką niechęć? Przecież to są groźby w stosunku dziennikarzy. Przecież to są naprawdę rzeczy skandaliczne, które się w tych dniach, w tych tygodniach zdarzają. Proszę księdza, jaka tu jest księdza opinia?
Ja się nie zgadzam co do tego, że telewizja publiczna jako i firma budzi niechęć. Raczej budzi pożądanie. I w słowach pani doktor Ewy Kopacz, jasne to było w tej obietnicy, obsadzimy to tak. innymi ludźmi. I nie wierzę, że Platforma...
Po zlikwidowaniu.
Tak, nie wierzę, że Platforma chciałaby zlikwidować telewizję. Właśnie raczej myślę o tym, żeby z powrotem wrócili ci, którzy w tej stacji byli i pracowali, którzy kreowali jej przekaz tak bardzo spójny z przekazami stacji komercyjnych. Właśnie wtedy tego pluralizmu nie było. Przypomnij tak na marginesie, że również nasz program, i pan redaktor to pamięta, powstał wtedy, kiedy stacja Telewizja Polska, inne stacje komercyjne, były dosyć hermetycznie zamknięte na ludzi o poglądach konserwatywnych. Istniały wprost zapisy, których dziennikarzy nie wolno, absolutnie nie wolno, także i biskupów, nie wolno do programów
w telewizji. Przestrzegane.
Bardzo skrzętnie przestrzegane. No.
Tutaj muszę dodać słowo, że do dziś jesteśmy, zawsze będziemy wdzięczni arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi, który wtedy grupę dziennikarzy, rzeczywiście wyrzuconych z innych wszystkich mediów, przygarnął i wtedy powstał Salon Dziennikarski, zresztą z inicjatywy też, jak pamiętam, księdza Henryka Zielińskiego.
Tak, ale to była próba jakiegoś rozhermetyzowania tak. tego świata. Więc powrót do tego jest raczej, trzeba to rozumieć w kategoriach groźby. Natomiast marzy się, oczywiście, czy to jest możliwe. Ja myślę, że to, co jest w tej chwili, to znaczy Telewizja Polska akurat pod zarządem człowieka powiązanego jakoś z partią rządzącą, ale mającego własne doświadczenie dziennikarskie, jest czymś, co się na razie według mnie sprawdza. Natomiast no, nie chciałbym, ja osobiście nie chciałbym powrotu do tego, co było przed 4 laty. Bo no, wtedy ludzie nie mają wyboru.
No, wszystkich to samo śmieszyło, wszystkich to samo oburzało i agenda informacji była dokładnie taka sama. Marek Król, jak przyjął ten projekt holdingu medialnego?
No, ja myślę, że Donald Tusk od początku, od dawna już kombinował, żeby kiedy głosił, że nie trzeba płacić abonamentu, zawsze przy tej okazji przypominam takie sytuacje, żebyśmy sobie wyobrazili, że na przykład Angela Merkel mówi, żeby nie płacić abonamentu w Niemczech. Mi się wydaje, że już nie byłaby kanclerzem, a gdzie niemieckie stacje te publiczne radiowe mają ponad 3 miliardy euro
to jest abonamentów. Nieprawdopodobna to siła, nawet w języku angielskim nieprawdopodobna siła.
I wtedy taki mogą sobie programy nazi matki, nazi ojcowie różne filmy produkować. Nasza telewizja jest kopciuszkiem, to jest ubogi, no, finansowo jest w fatalnej sytuacji, wiemy o tym dobrze. Natomiast ja nie wiem, myślał, że Tusk wymyślił sobie, że on to sprywatyzuje, takie były moim zdaniem plany, a oczywiście będzie miał kontrolę nad tymi, którzy dokonali tej prywatyzacji, ale chciałem powiedzieć, że totalitaryzm liberalny, jak każdy totalitaryzm, a ciągle upieram się i reaktywuję to sformułowanie pani profesor socjologii, która to w głowach hydry opisała. Totalitaryzm liberalny nie toleruje innych poglądów, tak jak komunistyczny, jak nazistowski. I to, co mówiłeś wcześniej o tym jednolitym przekazie. No faktycznie, był jeden przekaz we wszystkich stacjach, cokolwiek się łączyło i w ogóle nie wolno było, no przecież przypomnę sobie, w tamtych czasach ktoś, kto skrytykował Gazetę Wyborczą, był wykluczony w ogóle z obiegu medialnego, nie miał prawa istnieć.
I towarzyskiego.
I towarzyskiego też. No może było mniej bolesne, ale szczególnie to wykluczenie z obiegu publicznego. Także no totalitaryści nie cierpią tak zwanych różnych poglądów, chociaż mienią się liberałami, ale to z liberalizmem nie ma nic wspólnego.
Andrzej Potocki?
No na pewno gdyby Platforma mogła, to zaczęłaby właśnie swoje rządy od likwidacji telewizji publicznej. Może to by było jako drugi etap, a pierwszym etapie od przejęcia telewizji publicznej przez swoich zaufanych dziennikarzy i szefów. Tak jak tu widzieliśmy pana Brauna. Platforma nie wyobraża sobie innego sposobu rządzenia, bowiem do takiego sposobu rządzenia została przez 8 lat przyzwyczajona, kiedy nie miała żadnej kontry ze strony medialnej, kiedy politycy Platformy chodzili sobie do różnych telewizji. W zasadzie to, w każdej telewizji było to samo.
A Jan nie zadawał Rokita, trudnych pytań. Tylko wtrącę, a Jan Rokita kiedyś konferencję premiera Tuska celnie nazwał takimi pogawędkami dziennikarzy z politykiem, bo to było takie no. No, w takim tonie znaczy, spotkania owszem, towarzyskiego.
Tak, no, były też mocne, były też mocne i dociekliwe wywiady, ale one jakimś dziwnym trafem dotyczyły tylko i wyłącznie ówczesnej opozycji, tak. przedstawicieli ówczesnej opozycji. Natomiast swoi byli traktowani w sposób łagodny, grzeczny, elegancki i to był pluralizm według Platformy Obywatelskiej i ten stan pozwalał również na wszelkie nadużycia, których masowo dopuszczali się ludzie Platformy, jak na przykład afera VAT, bowiem żadne medium nie było na tyle silne, żeby po pierwsze spojrzeć im na ręce, a po drugie zrobić z tego medialny szum i żeby była jakaś reakcja. W związku z tym taka sytuacja, kiedy jest jeden przekaz, jest praktycznie demoralizująca dla partii rządzącej i tej demoralizacji uległa Platforma Obywatelska, przegrywając wybory. No ale ponieważ ci ludzie nie potrafią już myśleć inaczej, bowiem no, elastyczność nie jest ich mocną stroną, w związku z tym siedzą dalej tymi schematami, jak to kiedyś było fajnie, kiedy był jeden przekaz, kiedy były media wszystkie w jednym ręku. I po cichu, i nawet głośno marzą o tym, żeby do tej sytuacji powrócić, choć do tej sytuacji, jak widać, jak zobaczymy w jesiennych wyborach, ale powrotu już na szczęście nie będzie.
Bagatelizujmy sukcesu Donalda Tuska. Może największego, bo jak powiedział jako premier, żeby nie płacić, to obywatele przestali płacić. I do dzisiaj są problemy. I dlatego trzeba z kasy państwowej dopłacać, prawda, czy finansować, co z kolei środowisko Donalda Tuska nazywa nieuprawnionym finansowaniem telewizji publicznej. I nikt nie pamięta, skąd się to wziął. Nikt nie pamięta, po co Lew Rywin poszedł akurat do Adama Michnika, nie wiedząc, że będzie nagrany, który, jak wiadomo, miał w rękach zmiany ustawy o telewizji, prawda? Żeby prosić o zmianę ustawy o telewizji, by właśnie ośrodki uczynić siecią będącą podstawą nowej prywatnej telewizji. Teraz to już nie ma znaczenia, to był czas telewizji analogowej, ale przecież manewry wokół telewizji były zawsze, od samego początku, połączone z polityczną próbą zdobywania świadomości obywateli rządu nad ich duszami. Ale teraz jest jedno pytanie, czy obywatele wiedzą, że nie ma żadnej instytucji, która by była w stanie produkować coś, co nie ma oglądalności według kategorii telewizji prywatnej. Robienie reportaży czy materiałów, których robi telewizja za mało. Ja uważam, że za mało, ale jest jedynym forum, gdzie można prowadzić działalność jakąś edukacyjną, jakąś taką, która łączy ludzi w sytuacji, kiedy wpływ gazet jest coraz mniejszy, a większość obywateli, bo ponad 80%, 100% wiedzy o świecie czerpie właśnie z telewizji. Tutaj to jest waga tej telewizji, o której trzeba mówić.
I pytanie, kto czerpie, bo tylko warto przypomnieć, że przez 4 lata mówiono, że nikt już telewizji publicznej prezesa Kurskiego nie ogląda, a po 26 maja się okazało, że to ona wygrała wybory, więc to jest dosyć zabawne. Tak, no oczywiście w tym sensie przeważyła szale.
Jeszcze nie mówi się jednego, że spluralizowała rynek. Bojkotuje cały czas telewizję publiczną, rzadko bywają posłowie, ale niedawno słyszałem, że narzekają, że nie jest pluralistyczna telewizja publiczna, bo nie ma tam Platformy, więc zupełnie aberracja.
Cóż, tak, warto tu wyciągnąć wnioski. Spór o Westerplatte chyba też w tych dniach jakoś się domyka. To ważne wydarzenie i ważne spotkanie ministra Jarosława Sellina z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Tak to wyglądało.
Ci, którzy najczęściej mówią, że jest to teren zaniedbany, są tam po prostu raz w roku, 1 września o 4:45, kiedy jest po prostu ciemno.
Mam nawet tu w tej teczce mnóstwo różnych listów i uwag ludzi, którzy odwiedzają Westerplatte i jednak nie podzielają tego optymizmu, uważają, że ten teren zaniedbany jest i nie tak powinien wyglądać, jak wygląda.
Jakie są propozycje rozwiązania problemu?
Moja propozycja jest taka, że współtworzymy tę instytucję, czyli bierzemy wspólnie za nią odpowiedzialność.
Oferta, którą pani prezydent złożyła, interesująca, nie rozwiązuje całości problemu, bo powtarzam, właścicieli terenów na Westerplatte jest dużo więcej niż tylko miasto Gdańsk.
No i co, czy ten problem rzeczywiście się domyka? Czy jest szansa na to, żeby to miejsce, to święte dla Polaków miejsce zaczęło świecić właściwym blaskiem, żeby było ośrodkiem przypominania prawdy o polskim losie w czasie II wojny światowej, żeby było hołdem bohaterskim obrońcom Westerplatte, żeby było też jakąś kontrą może do niemieckiej narracji historycznej, że właśnie złe słowo przeciwko złemu słowu, tak? Złe słowo Polaka zaczęło wojnę, no bo przecież to
co
jest istota.
Wiceprezydent Gdańska.
Andrzej Podocki, który śledzi tę sprawę dokładnie i on jako pierwszy chyba pokazałeś stan tego miejsca.
Tak, to reportaż był w tygodniku sieci, od tego się ta cała historia, a właściwie oburzenie Polaków na to, co się dzieje na Westerplatte, rozpoczęło, bo to był wymowny dowód na to, co tam się wyprawia i co tam się dzieje. Mi się wydaje, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu to jest ten, który przyjął rząd, to znaczy wprowadzenie jak najszybciej specustawy, która by odbierała te tereny magistratowi miejskiemu Gdańska.
Wszystkim, którzy mają.
Tak, powiedzmy, tak w dużym skrócie.
I za odszkodowaniem, tak?
Chyba tak, ale to mówię, to są pieniądze państwowe i to są pieniądze publiczne. W związku z tym to już są takie szczegóły ustawowe, które nie mają większego znaczenia. Po prostu chodzi o to, żeby państwo uzyskało nowe przepisy, stworzyć nowe przepisy upraszczające zabudowę tamtego terenu, bowiem te, które są obecnie, są bardzo skomplikowane i ten struktura własności też jest skomplikowana, co utrudnia szybkie powstanie muzeum, którego każdy byłby zadowolony, właśnie muzeum godnego tego miejsca, albo magistrat gdański tym miejscem praktycznie, śmiem twierdzić, celowo się nie zajmował. I teraz trwają negocjacje pomiędzy ministrem kultury w osobie Jarosława Sellina i pani prezydent Dulkiewicz. I widać wyraźnie w tych negocjacjach, że pani prezydent Dulkiewicz nie ma czystych intencji. Mianowicie na propozycję, na podanie ręki, żeby pani Dulkiewicz i Gdańsk w tej sytuacji wyszedł honorowo, na podanie ręki przez Ministerstwo Kultury odpowiadają: ok, my oddamy kawałek tej ziemi, czy tam tyle potrzeba, ale nie będzie tej specustawy. W związku z tym już jest to jakaś gra na przedłużenie, już widać, że te intencje magistratu gdańskiego nie są szczere, w sensie tego, że chcemy ten odbudować Westerplatte i zrobić z tego godne muzeum razem z rządem, tylko jest to dalsze kombinowanie, jak to zrobić, żeby tutaj, broń Boże, państwa nie wpuścić na ten teren i dalej utrzymywać ten stan, który
ale
jest.
Ale o co chodzi tak naprawdę? Co to chodzi? Po co im ten teren, skoro do tej pory tam nic sensownego nie zrobiono?
Teraz to już jest sprawa, ambicjonalna, wydaje mi się. To jest
a może jakaś
ambicji.
Deweloperka?
Też mówi się o tym, że na tamtym miejscu miał powstać jakiś taki coś quasi park muzeum, a reszta część miałaby zostać oddana deweloperom. Dobrze, mecenas... To jest typowe w Gdańsku.
Ale problem jest w tym święte, co pan powiedział. Czy ono rzeczywiście jest święte poza maturami, gdzie pokolenia maturzystów nie wiedzą dwa razy te czy jedno te. Niedawno oglądaliśmy rocznicę lądowania w Normandii. Przylatują głowy państw. Za prezydentem Trumpem stoi nasz premier i widzimy, że to jest ważne wydarzenie historyczne. W Polsce ciągle jest jakieś takie przekonanie i jest niemała grupa ludzi, mówi, po co wy wydajecie pieniądze, te pamiątki, po co te obchody, po co te flagi, po co te herby. Trzeba jasno powiedzieć, że Westerplatte, gdyby jeszcze ustawić po drugiej stronie makietę pancernika, który rozstrzeliwał tych ludzi na oczach całego świata, prawda, naprzeciwko strażnicy, to dopiero by się okazało, dlaczego właśnie tam prezydent Kaczyński wygłosił w obecności prezydenta Putina niezwykle ważne przemówienie, w którym po raz pierwszy powiedział publicznie i jasno o znaczeniu 17 września, o miejscu Polski zaatakowanej z jednej strony, od strony kanału i z drugiej strony, od strony... Czyli jest inne miejsce, tak symboliczne właśnie jak Westerplatte. No, i to powinno kończyć wszelką dyskusję. Tylko najgorsze jest to, że Gdańsk ma coś w sobie dziwnego. Ile czasu trzeba było na Muzeum Solidarności w kolebce Solidarności? To przecież weźmy przykład. Ilu było posłów Solidarności? Czy parlamentarzystów? 28. Ja byłem też posłem. Myśli pan, że byłem zaproszony, czy zawiadomiono o uroczystościach niedawnych w Gdańsku? Nie. Pytanie, czy ja bym pojechał, to jest zupełnie inne. Ale pies kulawą nogą nie pomyślał o tej garstce, jedynej w historii reprezentacji parlamentarnej Solidarności, bo po co to? Solidarność zupełnie kto inny tworzy. Historię II wojny zupełnie kto inny. A Westerplatte można wykorzystać, może hotel tam wybudować. Przecież Marek, da się z ścian.
Marek,
to
ja nawiążę do sugestii redaktora prowadzącego, że jak nie wiadomo, o co chodzi, bo przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć, o co chodzi w tym konflikcie wymyślonym przecież.
no to może chodzi o pieniądze właśnie, te pieniądze, które płyną z deweloperki, ale ja oczywiście najwyższa forma polityki polega na tym, żeby wymyśleć konflikt i potem go rozwiązywać, bo każdy prosty człowiek potrafi rozwiązywać realne problemy, natomiast ta wyższa forma potrafi rozwiązywać te problemy, które sama wymyśliła. Ja mam taki w stylu Macieja Rybińskiego pomysł, nawiązując do wypowiedzi pana mecenasa, żeby pogodzić jedną i z drugą stronę, to może tak, niech państwo stworzy tam naprawdę muzeum, bo to jest żenujące, co tam się dzieje w tej chwili. Natomiast niech Gdańsk zrekonstruuje pancernik Schleswig-Holstein i będzie wilk syty i owca cała wtedy.
Leży na dnie koło Tarnina.
A obrazowo bardzo ładnie. Ja wiem, że pan mnie zaatakuje.
Ale nie, czy pan to mówi serio? Ja pytam, czy pan żartuje?
No jakoś trzeba rozwiązać to napięcie i wtedy wszyscy będą zadowoleni, moim zdaniem. Jeżeli pani Dulkiewicz, wypowiadając się na temat II wojny światowej w dłuższej wypowiedzi, ani razu nie użyła słowa Niemcy, no to myślę, że
tego nie lekceważył jako żart, bo wydaje mi się, czy tego pomysłu, no bo myślę, że jeden do jednego ten Schleswig-Holstein, ta naprawdę potężna maszyna, tak, naprzeciwko tej mikrej placówki, może to by uzmysłowiło, jak bardzo bohaterska była ta obrona. Naprzeciwko nich stała plująca ogniem potężna bryła stali. Żelaza. Ksiądz Henryk Zieliński, księdza perspektywy.
Zgoda, że to pokazuje dysproporcje siły, dysproporcje i Westerplatte to nie tylko pieniądze. Westerplatte to również nasz narodowy, a także od czasu wizyty tam Jana Pawła II chrześcijański symbol. Tak. Jan Paweł II mówił, każdy ma swoje Westerplatte, o które trzeba walczyć. Mówił to do młodzieży wtedy. Więc to jest także bardzo ważny symbol, nie Gdańska, ale symbol narodowy. Przypominajmy, że wtedy ta placówka była polską enklawą przeładunkową przy wolnym mieście Gdańsku, który formalnie do Polski nie należał. A więc to w kontekście historycznym też warto pamiętać. Natomiast ja rozumiem, że pewnie strona chociażby niemiecka, która w tej chwili chce zacierać odpowiedzialność za II wojnę światową, chętnie przyjęłaby nawet rekonstrukcję pancernika Schleswig-Holstein. Ponieważ to są polskie Termopile. To jest przewaga, walka z przeważającą techniką i siłą militarną niemiecką, co do której Niemcy wcale się nie odżegnują, że są przeważającą siłą gospodarczą, militarną i przemysłową. Natomiast ja cały czas apeluję jeszcze o jedno. Nie zaniedbujmy Westerplatte, to jest ważny symbol, nasze polskie Termopile, ale błagam, połóżmy większy nacisk na Wieluń. Dlatego, że tam nie było rycerskiej walki garstki polskich obrońców z niemiecką armią. Tam było bezczelne, brutalne bombardowanie szpitali i szkół o świcie 1 września przez niemieckie lotnictwo.
Jako treningowe pole bombardowania.
Tam Stauffenberg zdobywał Ostrogę.
Tak, i tam bombardowanie zaczęło się, zanim padły salwy pancernika Schleswig-Holstein. I myślę, że wielu przywódców światowych powinniśmy również zawieść tam, po to, żeby odmitologizować tak, właśnie tę baśń niemiecką, że to było starcie się dwóch armii, to co powiedział wiceprezydent Gdańska. Padły słowa nieodpowiednie i tak dalej. Nie. Bo inaczej poddajemy się narracji, w której narażamy się na zepchnięcie na nas współodpowiedzialności za II wojnę światową. No,
i jeszcze dodajmy, że obrońców Poczty Gdańskiej, wracając na chwilę do Gdańska, przedstawiciele narodu Schillera i Goethego rozstrzelali na Zaspie, jakby nie mieli miejsca do internowania, do zatrzymania. Więc to trzeba za każdym razem przypominać. I to nie było w wyniku rozbestwienia po latach. To było w pierwszych dniach wojny. O tym powinna Europa także pamiętać, co nie umniejsza wielkości Schillera i Goethego.
To było jednym z niewielu przypadków rzeczywiście rycerskiej walki, choć przeważających sił z garstką polskich obrońców.
A też w Polsce walka o wolność słowa, o wolność sumienia. I tutaj ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tak zwanej sprawie drukarz kontra lobby LGBT. I takie komentarze padły w tym tygodniu w tej sprawie.
Mój wniosek w tej sprawie był wnioskiem w intencji obrony wolności. Obrony wolności wszystkich środowisk. łącznie z wolnościami środowisk homoseksualnych.
Ten przepis w takim rozumieniu, jaki był przyjmowany przez Sąd w Łodzi czy Sąd Najwyższy, oznaczał rzeczywiście daleko idącą ingerencję w wolność sumienia, w wolność wyznania.
Lobby LGBT regularnie stosuje tego typu zabiegi, tak zwane strategiczne procesy, po to, aby drogą sądową tworzyć precedensy, które później będą kształtowały kulturę prawną.
Ale druga odsłona tej bitwy o wolność sumienia dosłownie w tych godzinach też wybuchła. Firma IKEA zwolniła pracownika, który na wezwanie firmowe, a brzmiało ono tak, włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas, odpowiedział w mediach społecznościowych cytatem z Pisma Świętego: biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by było mu uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich, a także ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość, obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. To przypominam, podkreślam cytaty z Pisma Świętego. No i nie mogę nie zacząć od księdza Henryka Zielińskiego. Czy ten pracownik, pan Tomasz, pracownik IKEA, przekroczył za nim księdza jakąś granicę? Czy my możemy jeszcze cytować Pismo Święte? Także w tej sprawie.
Te dwie sytuacje, zarówno pracownika IKEA, jak i pracownika drukarni, który odmówił wydrukowania banerów czy roll-upów LGBT, są dosyć analogiczne. Dlatego, że ci ludzie nie wyrażali ani jeden, ani drugi jakiejś niechęci w stosunku do ludzi o innej tak zwanej orientacji seksualnej, tylko odmawiali świadczenia konkretnych usług promocyjnych, podkreślam, promocyjnych, na rzecz środowisk, z których absolutnie ich światopogląd i ich religia się nie zgadza. I na to zwrócił uwagę chociażby Trybunał Konstytucyjny, że wracając do tego drukarza z Łodzi, że on nie to, że nie chciał obsłużyć kogoś dlatego, że on był lesbijką czy homoseksualistą, tylko dlatego, że treści, które kazano mu wykonać, nie zgadzały się z jego sumieniem. To samo dotyczy w tym momencie tego pracownika IKEA. To nie znaczy, że on odmawia obsługiwania ludzi, którzy przyjdą w kolorowych skarpetkach.
No on mówi, podpisałem umowę o pracę na sprzedaż mebli i różnych ozdób, a okazało się, że mam promować LGBT+. No to jest rodzaj totalitaryzmu.
No więc właśnie o to chodzi. I dobrze, że pan zwrócił uwagę na słowo totalitaryzm. Kiedy Benedykt XVI mówił o dyktaturze relatywizmu, to niektórym się to wydawało, że to jest jakiś oksymoron, że to sprzeczność sama w sobie. Jak to? Dyktatura relatywizmu. Właśnie tego w tej chwili doświadczamy, kiedy relatywizm. Relatywizm jest tutaj znowu pojęciem zasłoną dymną. A tak naprawdę chodzi tutaj o pewną dyktaturę lewicową, wprowadzaną, jak słusznie pani Magda Kaliszuk wskazała, za pomocą precedensów prawnych.
Ale też za pomocą wielkich koncernów gospodarczych. One mają wielką siłę. No to są firmy, które są międzynarodowe, dla których polskie prawo, polskie wartości to jakiś tam lokalny, peryferyjny często problem, a tutaj jedzie taran, prawda, naszej polityki takiej lub innej wewnętrznej. No. Czy my mamy siłę, żeby się temu przeciwstawić? Czy ludzie postawieni w takiej sytuacji mogą liczyć na jakieś wsparcie państwa polskiego, prawa polskiego?
To, co zrobiła IKEA, to jest powielanie wzorców, które koncerny już od dawna robią na Zachodzie. Dlatego mówi się, że ideologia LGBT potrafi zabrać człowiekowi wolność, albowiem na Zachodzie, w pracy, w Szwecji, gdyby ten pracownik przeczytał Biblię w tym kontekście, jak tu w Polsce, najprawdopodobniej wyleciałby z pracy i nikt by się temu tam nie dziwił. W związku z tym IKEA powiela ten schemat, robi to samo w Polsce w imię promocji ideologii LGBT. Ale tutaj sytuacja jest już inna, albowiem sądzę, że my mamy regulacje prawne, no przede wszystkim kodeks pracy, które mogą pomóc temu wyuczonemu człowiekowi, aczkolwiek też należałaby się, a tuż do pana mecenasa, natomiast wydaje mi się, że też powinna być dosyć poważna reakcja ze strony państwa, albowiem to, co zrobiła IKEA, to, co zrobiła ta firma, przedstawiciele tej firmy, jest po prostu ingerencją w moją najświętszą sferę mojej wolności.
Panie mecenasie i pan mecenas, potem Marek Król, ale już naprawdę
połączone z łamaniem konstytucji.
Po jednym komentarzu. Miejscowe. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że wiele dziennikarzy złego zrobili. W Polsce nie obowiązuje zakaz używania krzyża w miejscach publicznych, bo wyrok Trybunału wyraźnie dopuścił krzyż w miejscu publicznym. Alicja Tysiąc wygrała swój spór nie dlatego, że Trybunał pochwalał aborcję, tylko nie pochwalał braku drugiej instancji. Dlatego szereg wypowiedzi europejskich jest u nas źle interpretowanych.
Dobrze, ale panie mecenasie, do pana tutaj jest jedno krótkie pytanie. Czy pan Tomasz z IKEA może się przed tym zwolnieniem obronić? Czy może wygrać tę sprawę? Czy
może,
ma prawo takie
może,
rzeczy...
A może ja inaczej powiem. Sens tego orzeczenia w sprawie drukarza pokazuje, że wcale to nie jest takie proste, ale tym bardziej trzeba o to walczyć. O co chodziło z drukarzem? Z drukarzem chodziło o to, że przepis, który mówił, że nikomu nie wolno bez usprawiedliwionej przyczyny odmówić wykonania usługi, ten przepis był przez dwa sądy w Polsce interpretowane tak, że zwyczaje, przekonania religijne nie są tą usprawiedliwioną przyczyną.
A to nieprawda.
A to, i tu Trybunał powiedział, że to tak nie można
i
tego Marek, interpretować.
I Marek Król wybrzmiał.
Tak, jesteście może zbyt młodzi, nie pamiętacie zasad socjalistycznego zakładu pracy, który nie tylko produkował, z produkcją mu wychodziło najgorzej, pamiętamy w socjalizmie, w PRL-u, natomiast kształtował człowieka, prasował mózgi i tak dalej. Te korporacje robią to samo. One są takimi samymi totalitarnymi organizacjami, jak była kiedyś.
I przed tym się musimy bronić. Bardzo dziękuję. Marek Król. Dziękuję. No, dokończymy wypowiedź w następnym programie. Ksiądz Henryk dziękuję Zieliński, bardzo. Andrzej Potocki, mecenas Marek dziękuję Markiewicz. To gorąca dyskusja, także nie na wszystko starczyło czasu. Pozdrowimy jeszcze stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, bo ten program zaczął się właśnie jako program radiowy, a są to Radio Warszawa, współgospodarz programu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia.